Osoby 60+ stanowią ponad 25% mieszkańców Polski. Jest to grupa niezwykle zróżnicowana i rosnąca. Już w 2030 roku będzie liczyła niemal 30% ogółu mieszkańców, a w roku 2050 przekroczy 40%. Prawie 10% osób 65+, czyli co dziesiąta osoba w tym wieku, jeszcze przed przymusową izolacją w trakcie pandemii, żyła w niemal pełnym odizolowaniu społecznym. Egzystencję większości tych osób można nazwać wegetacją w odosobnieniu. Łącznie około 40% polskich seniorów żyło w znaczącym osamotnieniu już przed pojawieniem się wirusa COVID. Pandemia mogła znacząco wpłynąć na pogłębienie stopnia izolacji społecznej i poziomu osamotnienia. O tym, jak to wygląda w rzeczywistości, powiemy ponownie, sięgając po raport Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19. Zmęczenie efektami pandemii, w tym uciążliwymi ograniczeniami, deklaruje aż ponad połowa seniorów, 53,6%. Ponad połowa respondentów deklaruje, że odczuwa zmęczenie obostrzeniami związanymi z epidemią, takimi jak nakaz noszenia maseczki, brak możliwości uczestnictwa w spotkaniach i zgromadzeniach, utrudnienia w pracy urzędów czy punktów detalicznych i usługowych. Zmęczenie obostrzeniami wpływa na podejmowane decyzje o charakterze rutynowym. Dyskomfort związany z brakiem wychodzenia z domu czy trudności w załatwianiu różnych spraw mogą powodować rezygnację seniorów z tych aktywności, co wpływa na ograniczenie sprawności ruchowej, a także odczuwalny dobrostan psychiczny, wynikający m.in. z ograniczenia liczby i spadku jakości relacji społecznych, trudnych do utrzymania podczas COVID-19. Badanie ukazało się w kwietniu 2021 roku, czyli nieco ponad rok po wykryciu w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa oraz wprowadzeniu pierwszego lockdownu. Od tego czasu życie społeczne znacznie zmieniło się, a psychologiczne, wspólnotowe i ekonomiczne efekty pandemii negatywnie wpłynęły na niemal wszystkie grupy społeczne i wiekowe. W ostatnich miesiącach pojawiły się liczne badania przeprowadzone na całej populacji, wskazujące na realne negatywne obciążenie większej części populacji efektami oddziaływania koronawirusa, w tym licznymi regulacjami. Mówiąc kolokwialnie, zdecydowana większość z nas doświadcza pogorszenia jakości życia, zawężenia relacji społecznych oraz ograniczeń wynikających z wprowadzonych obostrzeń w celu zmniejszenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak jednak na tle ogółu populacji wygląda sytuacja osób najstarszych, czyli kobiet i mężczyzn w wieku 60 i więcej lat? Obniżenie parametrów subiektywnie ocenianej jakości życia, spadek kondycji psychofizycznej, pogłębione osamotnienie to społeczne i indywidualne efekty pandemii widoczne w życiu seniorów, głównie osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. O efektach tych słychać zazwyczaj w prywatnych rozmowach z samymi seniorami, brakowało jednak obiektywnego potwierdzenia lub zaprzeczenia tego niemal powszechnego przekonania. Senior HUB, Instytut Polityki Senioralnej, postanowił zbadać stan realny, przeprowadzając badanie na próbie 500 osób 60+. Uzyskane dane są wystarczające i pełne, pozwalają stwierdzić, jak zmieniła się odczuwalna jakość życia osób 60, 70 czy 80+ w Polsce przez rok trwania pandemii. Badanie pozwoliło również na sformułowanie kilku podstawowych rekomendacji niezbędnych dla zaprojektowania rozwiązań przywracających seniorów do życia społecznego po COVID-19, podnoszących jakość życia seniorów w różnych wymiarach oraz zabezpieczających tę grupę w sytuacji przyszłych zagrożeń. Zachęcam Państwa do dyskusji na ten temat, na temat raportu Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a kontakt z naszą redakcją jak zawsze seniorzymałparadio.lublin.pl. A naszym gościem i rozmówcą jest dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej Przemysław Wiśniewski.
Sygnalizowaliśmy pewne sprawy, rozwiązania, wnosiliśmy pewne postulaty do różnego rodzaju instytucji publicznych z prośbą o to, żeby takie rozwiązania wdrożyć, rozszerzyć na przykład programy wolontariatu, rozszerzyć programy wsparcia osób potrzebujących w ich gospodarstwach domowych. No to słyszeliśmy bardzo często taką wymówkę, że no nie wiem, jakieś obiektywne dane nie wskazują na to, żeby to było tak bardzo potrzebne. Seniorom żyje się gorzej, ale nie tak bardzo, jak niektórzy z nas myślą. Nie wystarczą tutaj tylko intuicje, tylko konieczne są takie twarde badawcze badania. I bardzo nas dziwiło, że przez cały rok od początku pandemii badano na przykład dobrostan uczniów szkół podstawowych, badano młodsze grupy, a nikt nie pokusił się o to, żeby sprawdzić, co słychać u seniorów. Niestety, grupa osób starszych jest bardzo często deprecjonowana i potrzeby są bardzo często uznawane za te mniej istotne i dlatego się seniorów bardzo często nie słucha. Intuicyjnie niby wiemy, jak wygląda życie osób starszych, intuicyjnie się spodziewamy, że pewnie pandemii nie jest za dobre, ale tak sobie myślimy też, no ale są inne, większe, ważne problemy. Oni dadzą radę, wytrzymają. Żyli już w bardzo różnych czasach, przeszli przez bardzo różne problemy, dadzą radę i z tym sobie podołać.
Jedynie 3% osób w wieku 65+ swobodnie korzystało z sieci przed pandemią, a nieco mniej niż 27% w sposób ograniczony. Widać ogromną potrzebę edukacji cyfrowej osób starszych, zwłaszcza z młodszych grup seniorów, a także konieczność poszerzenia kompetencji przez osoby wtórnie wykluczone cyfrowo, czyli takie, które potrafią zrealizować podstawowe czynności z użyciem komputera i sieci, ale mają bardzo ograniczone umiejętności i dużą nieufność wobec narzędzi internetowych. Internet i komputer pomagają lepiej funkcjonować w kryzysowym czasie i niwelować poczucie osamotnienia. Jednak niewielu z nich odczuwa dzięki użytkowaniu sieci znaczącą poprawę własnego funkcjonowania. Dane te wymagają uszczegółowienia, jednak już teraz można wyciągnąć pierwszy wniosek. Internet pomaga w dobie izolacji społecznej, choć nie zastępuje seniorom kontaktów społecznych realizowanych z innymi ludźmi. Należy jednak zauważyć, że różnice nie są duże. Osoby korzystające z internetu najpewniej są w stanie skuteczniej zapełnić sobie wolny czas czy podtrzymywać relacje społeczne online, co sprawia, że ich odczuwalna jakość życia i kondycja psychofizyczna nie spadła w trakcie COVID-19, tak jak u osób niecyfrowych. Jednak zdecydowana większość osób cyfrowych nie upatruje w korzystaniu z internetu złotego środka do ograniczenia osamotnienia czy rozwijania własnych kompetencji. Internet wprawdzie pomaga im lepiej funkcjonować, ale nie zastępuje kontaktów i aktywności realizowanych offline. 46% seniorów ograniczyło w trakcie pandemii relacje społeczne. Niemal połowa respondentów deklaruje, że jednocześnie ograniczyła relacje z innymi ludźmi i odczuwa brak z powodu mniejszej liczby kontaktów i spadku ich jakości. Wśród osób w wieku od 60 do 69 lat aż 52% odczuwa spadek liczby utrzymywanych relacji z innymi ludźmi. W grupie 70-latków jest to prawie 40%, a w grupie 80-latków 35%. Niższe wskazania dla starszych grup związane są najpewniej z tym, że starsze osoby utrzymują realnie mniejszą liczbę kontaktów z innymi ludźmi, członkami rodzin, przyjaciółmi, sąsiadami, etc., co zazwyczaj nie jest ich wyborem i wraz z wydłużaniem się okresu osamotnienia przyzwyczajają się do tego stanu, co nie znaczy, że godzą się z nim. 34,6% osób starszych czuje w trakcie pandemii pogłębione rozdrażnienie i niepokój. Prawie 35% respondentów deklaruje, że odczuwa zdecydowanie większe rozdrażnienie i niepokój w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Fakt, że ponad 1/3 populacji osób starszych w Polsce towarzyszy większy stres emocjonalny, którego wyrazem są rozdrażnienie i niepokój, jest alarmujący, ponieważ stres jest czynnikiem wyjątkowo negatywnie wpływającym na jakość życia osób starszych oraz zwiększa możliwość wystąpienia niepożądanych efektów zdrowotnych. Warto też zauważyć, że silniej stresowo na obecną sytuację związaną z COVID-19 reagują kobiety. Aż 40% kobiet czuje rozdrażnienie i niepokój dużo wyższe niż przed COVID-19. Wśród mężczyzn podobną opinię wyraża 32,5% respondentów. Reszta ankietowanych odczuwa minimalnie większe rozdrażnienie czy też niepokój lub najczęściej nie odczuwa różnicy pomiędzy stanem obecnym i sprzed pandemii. Dziś w audycji zapytamy także Państwa, naszych radiosłuchaczy, osoby starsze, jak Państwo się czują. Jak Państwo, patrząc przez pryzmat już ponad rocznej izolacji z powodu COVID-19, postrzegają swoje samopoczucie psychiczne i fizyczne. Można jak zawsze do nas pisać seniorzy@radio.lublin.pl. A na te tematy porozmawiamy m.in. z kierownikiem badania pod tytułem Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19.
My wiemy, że państwo nie jest w stanie na różnych poziomach no, wdrażać tak na bieżąco takie rozwiązania, zwłaszcza jeżeli mamy tutaj izolację społeczną osób starszych. Natomiast tym raportem chcieliśmy zaapelować i dlatego też on się kończy z 10 rekomendacjami, żeby natychmiast brać się do roboty i planować taką nową, spójną politykę senioralną, obejmującą bardzo różne aktywności, od reformy służby zdrowia, po to, żeby ona była bardziej wydolna, przez włączanie osób starszych w aktywności społeczno-obywatelskie, przez edukację cyfrową, przez rozwój takich działań wspierających zdrowie psychiczne osób starszych. Te wszystkie działania, jeżeli będą komplementarnie podjęte, no sprawią, że te miliony osób, które z pandemii wychodzi jednak obronną ręką, no w ciągu najbliższych miesięcy czy lat, no zyska taką możliwość polepszenia tego swojego życia, które teraz nie było zbyt dobre. Ten raport jest takim wezwaniem do działania i pokazuje, że nie mówimy o jakiejś małej społeczności, gdzie wystarczy wdrożyć jakieś dwa proste mechanizmy, tylko mówimy tutaj o grupie społecznej ludzi, których jest prawie 10 milionów.
Kiedy tutaj w medium regionalnym, w Polskim Radiu Lublin, rozpoczynaliśmy swoją przygodę z programami, audycjami dedykowanymi właśnie osobom starszym, to tak naprawdę mieliśmy na względzie wielobarwne prezentowanie różnorakich działań aktywnych seniorów, czyli mieliśmy tutaj i artterapię, i różnego rodzaju spotkania, wyjazdy, wycieczki, Uniwersytet Trzeciego, Drugiego Wieku, Szkoła Superbabci, Superdziadka. To było niesamowite boom na tego rodzaju różne wydarzenia i teraz rzeczywiście po tym roku niemożności tych spotkań w fizycznym kontakcie seniorów i podczas tych różnego rodzaju zjazdów i wycieczek widać, jak bardzo tego wszystkiego brakuje, jak brakuje tego ćwiczenia chociażby na artterapii i tych palców i rąk i głów, prawda? Ale widać też, jak brakuje tego, z czym wiązały się często te spotkania, czyli takie powiązania wielopokoleniowe. To, że w minionym roku, zwłaszcza na początku pandemii, tak bardzo zaniechano i to było bardzo podkreślane, prawda, żeby absolutnie nie utrzymywać kontaktów tego najmłodszego pokolenia, czyli po prostu wnuków i dziadków, to widać, jak duże spustoszenie w obu tych grupach społecznych to spowodowało i powoduje do dziś. Ja nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale na przykład dzieci często i naszych radiosłuchaczy, ale także moje prywatne dzieci osobiste dopytują, a jak już dziadek będzie miał tę drugą dawkę, to czy możemy w końcu pojechać do dziadków na nocowanki? To są takie no, swoiste tragedie i tych młodszych, i tych starszych.
Bardzo jest zauważalne właśnie to, że kontakt międzypokoleniowy no, zmienił swój charakter. Te spotkania są rzadsze. Bardzo duża część seniorów nie jest w stanie ich realizować w sposób na przykład cyfrowy, dlatego że no, nikt, czy to właśnie dzieci, czy wnukowie, czy sąsiedzi, czy instytucje publiczne, no, nie zadbały niestety o to, żeby ogarnęli narzędzia cyfrowe. No, jest to zauważalne właśnie, że pękły te relacje, że one są po prostu rzadsze. Ale pokazało też coś dobrego. Seniorzy, z którymi prowadzimy liczne zajęcia, sygnalizują nam, że na przykład zaczęli doceniać te relacje międzypokoleniowe. Oni w pewnym momencie troszeczkę je bagatelizowali, bo czuli, że ich właśnie to znaczy dzieci, wnukowie, trochę ich nie pożądają. Że oni jako seniorzy są postrzegani przez własne wnuki, na przykład jako osoby trochę nieatrakcyjne, jako osoby trochę z innej epoki. A teraz widzą, że te telefony jednak czasami są, że to zainteresowanie jest. Natomiast sami seniorzy też zauważyli, jak wielki też potencjał leży w tych osobach młodszych. My spotkamy się cały czas z seniorami, którzy mówią, no ja tak trochę nie rozumiałem tego języka, nie rozumiałam tych komentarzy, nie rozumiałam tego świata mojego wnuka i może cały czas go troszeczkę jakoś nie rozumiem, ale chcę go poznać, doceniam relacje międzyludzkie, chciałbym poznać coś, co jest dla mnie trochę obce. Bardziej doceniam wartości spotkań międzypokoleniowych niż tylko pokoleniowych. Także jest wielki głód i mam nadzieję, jestem bardzo ciekawy po prostu tego, co będzie się działo w tych najbliższych miesiącach. Jak bardzo się to przełoży na takie kontakty międzyludzkie, jak bardzo się będziemy w stanie wdrożyć do tego trybu rozmowy, przebywania, słuchania siebie nawzajem, czy edukowania siebie nawzajem w tych nowych, już mam nadzieję, spokojniejszych czasach. Warto przy okazji zauważyć jeden bardzo poważny problem, który my też obrazujemy w raporcie, o którym należy dosyć szeroko mówić. W Polsce mamy prawie 10 milionów osób starszych, a jedynie niecałe 3 miliony posługują się narzędziami cyfrowymi. W sytuacji, kiedy nam seniorom właściwie wszystko zamknięto w jednym momencie, od klubów seniora, przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, przez różnego rodzaju kluby Senior Plus, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, instytucje kultury, nagle okazało się, że kilka milionów ludzi nie ma żadnej możliwości, żeby spotkać się ze swoimi znajomymi. z grupy pokoleniowej, ale też z grupy międzypokoleniowej, na przykład zajęć, w których razem uczestniczyli. To jest dzisiaj możliwe tylko i wyłącznie dzięki narzędziom cyfrowym, które oczywiście nie zapewniają tej jakości właśnie kontaktu, które jedynie pomagają te relacje podtrzymywać, ale widzimy, jak bardzo to narzędzie jest potrzebne także seniorom, żeby być w obiegu między innymi ludźmi. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, żeby w przyszłych latach uczyć osoby 60 plus, 70 plus, wszystkie te, które chcą, tego, jak te narzędzia użytkować. Po to, żeby w razie przyjścia, nie daj Boże, jakiejś kolejnej fali, czy nowej pandemii, czy jakiegoś innego wydarzenia, tak wiele osób nie było skazanych na to osamotnienie, na to wyłączenie z relacji, wyłączenie z kontaktów międzyludzkich, wyłączenie z szansy na edukację czy rozmowę. Na to musimy bardzo mocno zwrócić uwagę. Ja mam nadzieję, że polskie rodziny, tak bardzo przecież rozproszone, bo mieszkamy w różnych miejscowościach, nasze dzieci czy wnuki czasami mieszkają wręcz w innych krajach, teraz odkryją tą zaletę zjednoczenia, odkryją w sobie jakiś taki nowy potencjał do tego, żeby tworzyć taką wielopokoleniową rodzinę, która niestety bardzo często jest takim szczytnym ideałem, którego nikt nie chciał za bardzo realizować. Teraz widzimy, jak bardzo są cenne te relacje, jak cenne jest to, żeby być razem i w trudnościach móc ze sobą po prostu rozmawiać, patrzeć sobie twarzą w twarz, planować wspólny czas, planować przyszłość, realizować to, co jest najważniejsze w tych kontaktach międzyludzkich i czego tak bardzo brakuje osobom starszym. Te nasze badania pokazują, że bardzo wiele seniorów, to jest 15% w miastach, nie ma żadnych relacji ze swoją rodziną. Nie dlatego, że byli złymi ludźmi i ktoś ich nie lubi, tylko po prostu dlatego, że tym młodszym czasami brakowało czasu na te spotkania. Teraz tego czasu jest troszeczkę więcej, więc jest co odbudowywać.
I o to chciałam jeszcze pana dopytać, panie dyrektorze. Przypomnę, razem z nami dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej Przemysław Wiśniewski. Czy rzeczywiście wrócimy do normalności? Czy to nie jest tak, że ci, którzy zaczynają tak bardziej, może długofalowo nawet myśleć i myśleć o różnych aspektach naszego przyszłego życia społecznego w tym czasie postpandemicznym, czy to będzie taka normalność, jaką znamy sprzed pandemii, czy będzie trochę inaczej? Czy na pewno każdego z nas opuści strach i czy ten strach zdejmie z nas wszystkich tak naprawdę w 100% na przykład maseczkę z twarzy?
Myślę, że jeszcze przez dłuższy okres taka znana nam sprzed pandemicznych czasów normalność jednak nie wróci. Myślę, że ten rok, być może nawet kolejny, będzie takim okresem przejściowym raczej, kiedy trzeba będzie mimo wszystko uważać. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że zwłaszcza te osoby, które są już zaszczepione, takie, które mimo nawet zaszczepienia jednak uważają w tych kontaktach międzyludzkich, w zagęszczeniu, używają maseczki, po prostu są ostrożne, że takie osoby myślę, że mogą wrócić do takiej normalnej aktywności, mogą się o to postarać. Ryzyko jest, oczywiście, natomiast jest nieporównywalnie mniejsze. My się nie możemy też zapędzić taki róg właściwie naszego domu, naszego mieszkania, skąd nie będziemy chcieli wyjść, ciągle się czegoś obawiając. Ryzyko zawsze jest, ale musimy osobom, które są w stanie podjąć podołaniu temu ryzyku, możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Ja myślę, że aktywność fizyczna, aktywność umysłowa i bycie w relacjach międzyludzkich sprawia, że możemy dłużej żyć, nawet pomimo tego ryzyka, że dopadnie nas jednak ten wirus. Po zaszczepieniu te szanse są naprawdę mniejsze i nie możemy dać sobie wmówić, że już wszystko jest niemożliwe. Nie możemy żyć w trakcie takiej mentalnej okupacji. Niestety dla własnego dobrostanu musimy wychodzić z mieszkania, poszukiwać dla siebie czegoś nowego, starać się rozwijać po prostu. Na to nigdy nie jest za późno w żadnym wieku. W tych czasach niestety jest to trudne i wiąże się z ryzykiem, ale czy damy radę żyć w taki sposób, jaki przeżyliśmy ostatni rok, jeszcze jeden rok, jeszcze 2 lata, jeszcze 3 lata? Ja myślę, że ta nasza jakość życia może być lepsza pomimo ryzyka właśnie wtedy, kiedy wyjdziemy z domu, kiedy odnowimy relacje, kiedy będziemy uważać, ale będziemy jednak partycypować w życiu obywatelskim, bo jesteśmy obywatelami na równi z innymi i zawsze możemy wpaść pod autobus. Tak samo niestety zawsze możemy złapać koronawirusa, ale czy musimy? Oczywiście nie. Na to szanse mamy wciąż stosunkowo niskie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy zaszczepieni, zwłaszcza jeżeli uważamy na siebie i zdrowie innych osób.
I oczywiście tego zdrowia życzymy Państwu wraz z naszym rozmówcą, a był nim dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej Przemysław Wiśniewski. Do usłyszenia, jak zawsze w każdy czwartek, tuż po 21:40, mówi Magdalena Lipiec-Jaremek. kłaniam się, a kontakt z naszą redakcją seniorzy@radio.lublin.pl.